opłacanie ludzi wyrzuconych z pracy. To jest wszystko prawda, co pan powiedział, ale dotyczy to 88 roku i strajków 88 roku, a nie to, co ja mówiłem i akcentowałem, stanu wojennego. To jest zupełnie inna sytuacja. Solidarność oczywiście nie miała żadnych pieniędzy w 82-83 roku, natomiast w 88 roku miała ten milion amerykański słynny i z tego płacono te... Kościół mógł to wypłacać, ale to były pieniądze tak naprawdę Solidarności.
Dziękuję. Zgłosił się Zbigniew Bujak. Proszę bardzo. Może z mównicy?
Nie, ja pytanie mam.
Ale długie.
No, chętnie wysłuchamy komentarza do wypowiedzi panelistów.
Dobrze, jeden krótki komentarz do pana. Dla mnie byłaby to arcyciekawa informacja, że był jakiś kościół, jakiś ksiądz, który wypłacił jakieś... Dlaczego? To, że my wiemy, że do kościoła wpłynęły ogromne kwoty na pomoc dla Solidarności, ale z tych pieniędzy nie zobaczyliśmy nigdy ani centa, ani centa. Dodam tylko, proszę Państwa, że w stanie wojennym, w tych latach 80. w Polsce pobudowano największą ilość kościołów w historii w ogóle kościoła. Ja kiedyś myślałem, że to jest około 300 i to byłoby bardzo dużo, ale kościół sam podał swoje dane statystyczne, ponad 900. Proszę Państwa, natomiast to, co jeszcze może chciałbym powiedzieć jako komentarz, to to, że warto zajmować się i badać historią naszego porozumienia Okrągłego Stołu, dlatego że to doświadczenie wciąż pozostaje żywe i użyteczne także w innych regionach świata. Ja powiem tylko, że sam obserwując sytuację w Syrii, mógłbym powiedzieć, widziałem ten moment, kiedy tam mogło i powinno dojść do porozumienia i w związku z tym nasze doświadczenie podpowiada, dlaczego tak się nie stało. Bardzo podobna sytuacja była na placu Tiananmen i tam też z punktu widzenia polskiego doświadczenia można bardzo precyzyjnie pokazać, co spowodowało, że do porozumienia nie doszło, a sytuacje były naprawdę zdumiewająco podobne, choć inny region, kraj, kontynent, kultura i religia. I dodam tylko, że jest jeden, warto żeśmy wiedzieli, jest jeden bardzo ciekawy, pozytywny przykład, mianowicie Tunezja, gdzie zaraz po zakończeniu tej krwawej części tej rewolucji ówczesny tam nasz ambasador Krzysztof Olęcki natychmiast zaczął dzwonić do Gdańska, żeby Lech Wałęsa przyjechał. No Lech Wałęsa znamy człowieka, mówi, to gdzie tam ja, Afryka, tam Tunezja, co ja tam mogę komu coś powiedzieć. Olęcki miał dla niego jedno wskazanie. Panie prezydencie, proszę przyjechać i opowiedzieć, jak się pan dogadał z Jaruzelskim. Dlatego, że tutaj wojsko jest też ważne. Lech Wałęsa tam był, był dwa razy. Później, kiedy byliśmy obserwatorami w wyborach, to w takiej, nawet w zapadłej dziurze, w wiosce, gdzie wydawało nam się, że nie wiadomo, czy tam w ogóle jest telewizja i radio. Okazało się, że pamiętają te dwie wizyty, pamiętają wypowiedzi Lecha Wałęsy i pamiętają, że mówił o tym, jak się dogadał z generałem Jaruzelskim. Proszę Państwa, w Tunezji zawarto porozumienie społeczne, to jest tak zwany tunezyjski kwartet, i za to porozumienie dostali Nagrodę Nobla. Udział polskiego ambasadora w tym wszystkim jest oczywisty. On sam o sobie mówił, że jest ze szkoły Bronisława Geremka, tylko właśnie gdzieś zanika jakby tutaj w tej wiedzy ogólnej. Dodam tylko, że ja tam też byłem oczywiście zapraszany. Mój wkład polegał na czymś innym. Mianowicie problemem w tego typu sytuacjach są rozliczenia. Więc i mnie pytali, jak byście podeszli do, jak ja podszedłem do rozliczeń z tą komuną. Ja powiedziałem, słuchajcie, o rozliczeniach ja mówił nie będę. Bo ona z jakiegoś powodu jest ważna. I oczywiście trzeba pomyśleć o tym, na czym to ma polegać. Z punktu widzenia tak odbioru społecznego. Ale ja chcę wam powiedzieć, że jest jedna rzecz. Stokroć ważna dla legitymizacji porozumienia. i dla jego jakby przyszłych losów, jak się będzie o nim mówić. Mianowicie czyście jak zadość uczynili ofiarom właśnie tym, które tutaj macie teraz. Na tym się skupcie. A wśród ofiar najważniejsze, co zrobicie wobec dzieci poległych w tych rodzinach. W Tunezji, ale także w Egipcie ustanowiono odpowiednie kwoty, no takiej rekompensaty w tych rodzinach, gdzie ktoś zginął i ustanowiono stypendia dla dzieci. To taki mój osobisty wkład. Natomiast tu do panelistów mam pytanie, które no z racji też teraz moich obecnych prac nurtuje mnie, jest ważne. Mianowicie klasycznym jakby elementem różnego rodzaju porozumień jest kwestia zaufania. Nie ma porozumienia, jeżeli między stronami nie wystąpiło ten element, nie zaistniało zaufanie. I w związku z tym moje pytanie, co wiemy, co wiecie o stosunku generała Jaruzelskiego do Lecha Wałęsy z tego punktu widzenia? I tutaj jest jeszcze dodatkowe moje pytanie. Mianowicie w wielu grupach konspiracyjnych znaleźli się ludzie, którzy namawiali do tego, żeby gromadzić broń, uczyć się strzelania, przygotowywać się po prostu do walki zbrojnej. Z jednym wyjątkiem człowieka, który skądinąd przygotował zamach na generała Jaruzelskiego, jako były żołnierz wojsk społeczno-desantowych powiem, że przygotowane perfekcyjnie. No, gdyby go miał dokonać, no to skuteczność bliska 100%. Ja mu to zakazałem. Powiedziałem nie. Nie wolno tego robić. Ale...
To było pytanie. Mniej więcej. Rok.
Początki stanu wojennego. 82, może trzeci rok. Początki. Krzysztof Siemiński, on o tym mówi publicznie, w związku z tym nie waham się o nim powiedzieć. Ale o co chodzi, że we wszystkich pozostałych grupach, które są nam znane, gdzie to było, inicjatorem był jakiś agent. I ja sam byłem, no tak się zdarzyło, że w moim otoczeniu znalazł się oficer wojskowych służb informacyjnych, i także namawiał mnie na spotkanie z młodą grupą, która gotowa jest dokonać zamachu na Jaruzelskiego. Moje pytanie, czy generał Jaruzelski te szczegóły znał? Czy cokolwiek o tym wiedział? Prawda? I czy wiedział, że ten nasz ruch Solidarności akurat te wszystkie próby naprawdę skutecznie zablokował? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przywołanie Tunezji było bardzo dobre w tym kontekście, bo wskazało, że to jest doświadczenie ciągle żywe i ważne dla świata. 15 minut mamy, jeszcze dwa.